Logistyczne Espresso to podcast firmy Kuehne+Nagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania.
Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Kuehne+Nagel. Naszym gościem jest Marta Papierniak, krajowa menadżerka do spraw zrównoważonego rozwoju, z którą mam przyjemność porozmawiać o standardach raportowania obszarów ESG. Dzień dobry, Marto.
Cześć, dzień dobry, Wiktorio. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Zacznę może od pytania o standardy raportowania. W raporcie Kuehne+Nagel za 2023 rok, który już się ukazał, czytamy, że bazuje na standardach GRI. Co to oznacza i co to jest za standard?
GRI, czyli nasza Global Reporting Initiative, to obecnie najbardziej znana w Europie organizacja definiująca standardy raportowania ESG, a więc pomagająca firmom komunikować ich wpływ na zmianę klimatu, prawa człowieka czy też przeciwdziałanie korupcji. Standardy te są powszechnie stosowane w raportowaniu niefinansowym i kładą nacisk na taki proces identyfikacji wpływu firmy na środowisko i rzetelny opis tematów wynikających z analizy istotności. Jest to więc świetne przygotowanie pod nowe raportowanie SRS, czyli nowe standardy, które będą obowiązywać duże firmy już od przyszłego roku. Jakie inne standardy mogliśmy i pewnie będziemy mogli obserwować dalej, to cele zrównoważonego rozwoju ONZ, przyjęte w 2015 roku, które na agendzie pozostaną z nami do 2030, albo standard amerykański SASB i on też jest praktykowany. Wszystkie one są obecne na polskim rynku i z czasem nawet raportowane równolegle.
Okej, mamy GRI. Wspomniałaś także o ESRS czy o standardzie amerykańskim SSIB. Czy firma może wybrać standard, w oparciu o który raportuje swoje działania?
Obecnie jak najbardziej możemy wybrać, jaki raport publikujemy, co chcemy opisać, ile on ma stron. Natomiast takie najlepsze praktyki opierają się na standardach. Istnieje pewna dowolność. Natomiast od przyszłego roku firmy, które spełniają wytyczne dyrektywy CSRD, będą miały obowiązek raportowania zgodnie z wytycznymi SRS. Więc tu się delikatnie zmieni sytuacja. Te firmy będą musiały polegać na prowadzeniu i standardach, które już mamy określone. Między innymi to się będzie wiązało z tym, że będziemy raportować tak zwaną podwójną istotność, czyli w raporcie nie będziemy tylko opisywać tematów, które dotyczą wpływu, który firma ma na otoczenie, tak jak dotychczas to było w większości praktykowane, ale też będziemy opisywać tę drugą stronę, czyli kwestie mające już teraz albo potencjalnie w przyszłości będące miały wpływ na sytuację finansową firmy. Także to jest taka zmiana, którą będą czytelnicy mogli zobaczyć już od przyszłego roku wśród największych firm w Polsce i w kolejnych latach ten typ raportu będzie można obserwować również w innych podmiotach. Kwestia jest taka, że SRS-y nie są aż tak dramatycznie różne od standardu GRI, natomiast one poszerzają ten standard, więc będziemy mogli przeczytać w tych raportach bardziej skondensowane informacje i będziemy mogli też łatwiej porównywać te raporty między sobą. Także jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że będziemy chcieli porównać jakiegoś dostawcę, łatwo znaleźć informacje na jego temat, to będzie w pełni identyfikowalne i łatwe do znalezienia.
Na horyzoncie mamy wprowadzenie dyrektywy CSRDDD, o której również pisaliśmy na blogu Kuehne+Nagel. Czy w związku z jej planowanym wprowadzeniem standard raportowania znów może się zmienić?
Temat jest złożony, bo nie mamy jeszcze tej konkretnie dyrektywy zoperacjonalizowanej. Rozwinę bardziej temat raportowania CSRD, bo o tym wiemy już całkiem sporo. I tak jak wspominałam, do tego roku firmy mogły wybierać, w oparciu o jaki standard tworzą raporty zrównoważonego rozwoju. Mówiłam o wytycznych, tak zwanych SRS, Aby ujednolicić i uprościć raportowanie, firmy będą musiały skorzystać z wytycznych opartych o tak zwane SRS. I ten ujednolicony standard nie oznacza, że zawsze będziemy publikować te same zakresy danych. W nowych raportach obowiązkowe będą m.in. dane opisujące model biznesowy czy strategię całej firmy, wpływ firmy na środowisko oraz klimat, cele biznesowe uwzględniające cele takie związane ze zrównoważonym rozwojem w dwóch perspektywach. W perspektywie do 2030 i do 2050. Wynikają z tego też różne polityki, o których również trzeba będzie napisać, a także jest jeden element, który należy do zdecydowanych moich faworytów, czyli cele jednostki związane z czynnikami środowiskowymi i te cele mają się opierać na rozstrzygających dowodach naukowych. Także to będzie super ciekawe do przeczytania dla każdej osoby z nas. Dalsza część zakresu raportowania będzie wynikała z analizy podwójnej istotności. Wspominałam w poprzednim pytaniu o tej analizie istotności, która była w standardzie GRI. W standardzie SRS mamy ją troszeczkę w zmienionej formie, bo to jest podwójna istotność, czyli będziemy opisywać tematy dotyczące wpływu firmy na otoczenie, co już opisywaliśmy bardzo często, ale też zakłada drugą stronę, czyli kwestie klimatyczne, które mają wpływ na firmę. I niezależnie od tego, jak szerokie dane firmy zdecydują się publikować, to dzięki wytycznym SRS publikowane dane będą porównywalne, a informacje bardziej skondensowane, a także mające pewne uzasadnienie i te podwaliny naukowe, o których wspominałam. Dzięki tym właśnie uzasadnieniom i naukowym determinantom tutaj będziemy obserwować pewnie zredukowanie takiego obiegowego greenwashingu w komunikacji wizerunku firmy.
A kto jest objęty obowiązkowym raportowaniem w przypadku grupy, firmy globalnej, którą w różnych krajach tworzą spółki? Czy każda spółka jest wówczas odpowiedzialna za raportowanie, czy w tym przypadku jeden podmiot, cała grupa?
To pytanie na pewno pojawiło się już w dyskusjach wewnętrznych wszystkich firm, które mają swoje przedstawicielstwa również w innych krajach Unii Europejskiej. Ustawodawca daje taką możliwość, by nie mnożyć raportów, a przy okazji kosztów związanych z ich stworzeniem, i raportować zbiorczo. Oznacza to, że jeżeli wszystkie obowiązkowe informacje z zakresu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju są w raporcie grupy kapitałowej, stworzonym zgodnie z wytycznymi, to jednostki mogą powołać się na ten raport. I to zasada działa niezależnie, czy grupa ma swoją siedzibę w Unii Europejskiej, czy poza nią. Kwestie te można dokładnie zweryfikować i względem swojej firmy w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Jest jednak tak, że nawet jeśli firma nie tworzy indywidualnego raportu, to uczestniczy w procesie przygotowywania go, między innymi poprzez zapewnienie rzetelnych danych, a także zapewnienie tłumaczeń raportów czy tłumaczeń sprawozdań z obowiązkowej atestacji. Dla przykładu, my jako Kenenagel prowadzimy działalność biznesową w Polsce i dlatego jesteśmy objęci SRS-em. Natomiast spółka, właściciel zarejestrowana w Szwajcarii nie ma takiego obowiązku raportowego wynikającego z przepisów Unii Europejskiej, a przynajmniej jeszcze nie ma. Może natomiast przygotować jeden raport zbiorczy pokazujący firmę w ujęciu globalnym i to również będzie nas jako polską spółkę zwalniać z tworzenia osobnego raportu krajowego pod warunkiem oczywiście, że ten raport globalny będzie zgodny z SRS-ami, o czym już wspomniałam.
Rozumiem. Wychodząc z kwestii sprawozdawczości, chciałabym zapytać Cię o narzędzia do mierzenia wpływu firmy. Jakie są i jak można je sprawdzić?
Bardzo dobre pytanie o narzędzie dotyczące mierzenia wpływu. To rzeczywiście jest coś, co już mamy w pełni identyfikowalne, bo jeżeli spojrzymy na te trzy aspekty zrównoważonego rozwoju, na środowisko, na społeczeństwo i na corporate governance, to mamy tutaj z czego czerpać. W przypadku środowiska na przykład mamy standard zarządzania energią, to jest 50001 ISO, czy też system zarządzania środowiskowego 14001. To są standardy, które będą dalej obowiązywać i z których możemy czerpać, tworząc nowe raporty. W przypadku na przykład części związanej ze społeczeństwem mamy tak samo przynajmniej kilka standardów. Również w większości wspiera nas ISO, to jest zarządzanie zdrowiem psychicznym w pracy, 45003, albo system zarządzania bezpieczeństwem w ogóle ich jedną pracę, to jest 45001. I jeden z chyba mniej znanych, dotyczących różnorodności i włączania, 30415. Jeszcze wspomnę o tych dotyczących na przykład ładu zarządczego, bo to jest zarządzanie ciągłością działania biznesu, ISO 22301, czy też powszechny, mam wrażenie, standard zarządzania jakością 9001. Wspominam o tych standardach, dlatego że za chwilę też nasze raporty będą audytowane i korzystanie z tych standardów i z wytycznych, które wprowadzają te standardy, znacząco ułatwi ten proces audytu wszystkich naszych raportów i też pokazuje nam pewien drogowskaz, co już mamy, czego nam brakuje i co powinniśmy zrobić w kolejnych latach, tak żeby rzeczywiście ten nasza strategia zrównoważonego rozwoju była pełna. I żebyśmy mogli to łatwo raportować. Ale mówię o strategii, a de facto to są pojedyncze wskaźniki. Dobrym przykładem a propos właśnie tych norm i w jaki sposób normy te mają rzeczywiste odzwierciedlenie w tych raportach i odzwierciedlenie na naszą pracę, to tutaj przykładem jest zastosowanie raportowania emisji. Obecnie emisje przeliczamy jako ekwiwalent CO2 z działalności transportowej i logistycznej i Kenanagel robi to na podstawie narzędzia do obliczania emisji wykorzystującego oprogramowanie Ecotransit IT, które właśnie opiera się na standardach pewnych. To są standardy EN 16258, przy czym właśnie współczynniki emisji są aktualizowane zgodnie z normą ISO 14083, a obliczane również zgodnie z wytycznymi Global Logistics Emissions Council.
ISO to zbiór międzynarodowych norm, EN europejskich. Czy firma, która dopiero rozpoczyna pracę nad raportowaniem i szuka wskazówek, takiego drogowskazu do dalszych działań, znajdzie je w treści podanych przez Ciebie norm?
Zdecydowanie może to być z drogowskazem, szczególnie firm, które już mają wdrożone te normy. I dzięki wdrożeniu ich sytuacja raportowania zgodnie ze SRS-ami będzie absolutnie prostsza. Natomiast jeżeli firma dotychczas nie raportowała w żaden sposób zrównoważonego rozwoju, to warto też sobie od razu przejść do takiego narzędzia, które opublikowała Unia Europejska. To są takie data points i plik z takimi data pointsami można znaleźć na stronach unijnych. I Unia Europejska tam sklasyfikowała, co i gdzie należy raportować, co jest taką podpowiedzią dla wszystkich właśnie organizacji, które stoją właśnie w przededniu nowego raportowania i się zastanawiają, z czego skorzystać. To jest taki jeden poradnik, natomiast wszystkie normy, które dotychczas były wdrożone w wszystkich firmach, na pewno będą dużym wsparciem w przygotowaniu merytorycznym tego raportu i w przygotowaniu tego raportu pod obowiązkowy audyt.
Okej, przejdźmy do raportu Kenanagel. Nasza firma ma strategię, raportuje swoje wskaźniki. Na jakich standardach bazuje i jakie obszary tematyczne można znaleźć w tych raportach?
Są tu zawarte informacje wynikające ze standardów, o których wspomniałam wcześniej, czyli zarówno GRI, jak i SASB. Więc co my tu mamy? Mamy sposób zarządzania spółką, ale także sposób zarządzania zrównoważonym rozwojem w skali globalnej i lokalnej. Ten temat, myślę, może być szczególnie interesujący dla ekspertów ESG lub też naszych klientów, którzy dopiero poszukują praktyk dotyczących budowania struktury zarządczej dla tego tematu. Idąc dalej, omawiamy m.in. w raporcie kluczowe elementy, które wynikają z analizy istotności we wszystkich wymiarach ESG, w tym m.in. na przykład, jak pomagamy klientom osiągać ich cele związane z zrównoważonym rozwojem. Tu przykładem są nasze rozwiązanie w zakresie transportu. Mamy kluczowe elementy, które wynikają z analizy istotności i to, co jest myślę szczególnie interesujące dla firm, jest to, jak pomagamy klientom osiągać ich cele zrównoważonego rozwoju. Przykładem jest tu na przykład zwiększenie dostępności zrównoważonych biopaliw. Na przykład zwiększyliśmy taką dostępność HVO o 25%. A nasze biopaliwa lotnicze i morskie zredukowały emisje z transportu o około 110 tysięcy ton ekwiwalentu CO2. To jest bardzo duży wzrost i rok do roku możemy tak się porównać, że to jest wzrost o 90%. Rok 2023 to był też pierwszy raz, kiedy nasi klienci usłyszeli o usłudze Book and Claim, czyli tak zwany model bilansowania masy. To opcja wykorzystania możliwości redukcji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw poprzez użycie biopaliw w konkretnych statkach, samolotach, ciężarówkach i przydzielenie tych oszczędności do określonych objętości ładunków klienta. Ale nie chcę tutaj mówić konkretnie o tej usłudze, można o niej przeczytać na naszych stronach, także zachęcam. I istotne elementy również, które pojawiły się w raporcie, to są elementy związane z kwestiami społecznymi, praw człowieka. Mamy nową strategię społeczną opartą na 6 filarach, które koncentrują się na osobach pracujących w całym łańcuchu dostaw, a w szczególności na pracownikach, ich bezpieczeństwie, dobrostanie, satysfakcji z pracy, rozwoju, czy też szerzej na prawach pracownika, a także prawach człowieka w całym naszym łańcuchu wartości.
Zachęcamy oczywiście zainteresowanych do zapoznania się z tym raportem. Wspomniałaś o wielu nowych rozwiązaniach w branży, a teraz chciałabym zapytać Cię o różne inne, które może zaadoptować każda firma. Ta przewożąca swoje dobra może wykorzystać biopaliwa lub skorzystać z doradztwa i wybrać alternatywny sposób transportu, a na przykład posiadająca swój magazyn. Co może zrobić, aby ograniczyć ślad środowiskowy na miejscu?
Rzeczywiście jest sporo rzeczy, które można zrealizować, odwołując się tutaj do zasady implikowanej przez SBTi, czyli w pierwszej kolejności zmierz, potem ogranicz i redukuj, no to w pierwszej kolejności spróbujmy się zmierzyć. I my rzeczywiście mamy pomierzone wszystkie nasze zużycia w zakresie i emisje związane z zakresem 1, 2 i 3. I w ten sposób w zakresie 1 i 2, który podlega prawie w 100% naszej kontroli, realizujemy pewne przedsięwzięcia, które nie wymagają zaangażowania klientów. I mówimy tutaj, jeżeli chodzi o magazyny, to mówimy o czymś, takich praktykach jak wykorzystanie oświetlenia LED. Tu mamy na przykład pokrycie w 93% takim oświetleniem wszystkich naszych magazynów i biur. Czy też wskaźnik recyklingu, który jest już zależny od naszych klientów, a który dla nas wynosi obecnie 91%. Można też redukować zużycie wody. My zredukowaliśmy rok do roku to zużycie o 5%. Cele, jakie sobie stawiamy, to są cele, które w dużej mierze właśnie wynikają z naszej możliwości wpływu, ale nie chcielibyśmy, żeby to były tylko te cele, które dotyczą zakresu pierwszego i drugiego. Bardzo wiele celów, między innymi temat odpadów czy temat transportu towarów, jest w zakresie naszym trzecim. Co za tym idzie, to jest tak samo zależne od nas, jak i od naszych klientów. Cieszy mnie więc, kiedy mam taką możliwość zaczęcia rozmowy z klientami i widzimy zainteresowanie ich szukaniem pewnych możliwości takiego współdziałania i współpracy wielotorowej, począwszy od optymalizacji w zakresie transportu, już nawet nie wykorzystując biopaliw, ale po prostu optymalizując transport klienta, po temat związany z zarządzaniem odpadami, bo tylko ze zgodą, nie wszyscy to wiedzą, ale właśnie tylko za zgodą naszego klienta możemy wprowadzić pewne usprawnienia w procesach logistycznych związanych z transportem towarów, czy też przepakowaniem, czy też wysyłką do klienta końcowego. Tutaj w tych aspektach myślę, każdy z nas może usiąść do stołu i popracować i na pewno znajdzie się jakiś temat, który można jeszcze udoskonalić w kolejnych latach.
Dzięki, Marta, za tą odpowiedź. Wiem właśnie, że jak mamy przestrzeń, w której chcemy ograniczyć wpływ środowiskowy, czy to właśnie zużycie energii, czy właśnie odpadów, to też można szukać alternatyw dla procesów, których nie da się wyeliminować. Wiem, że robimy takie projekty, że wraz z klientem szukamy oszczędności pod kątem wymiany folii stretch na bardziej ekologiczną, zastąpienie może plastiku kartonem albo wprowadzenie maszyny do tworzenia wypełniaczy ze zużytych kartonów, czy nawet takie proste modyfikacje budynków, które pozwolą nam ograniczyć straty ciepła, jak na przykład uszczelnianie ramp. Czy takie spojrzenie może trochę holistyczne na przestrzeń, w której działamy, też się wpisuje w taki model zrównoważonego rozwoju?
Zdecydowanie tak. Te wszystkie działania można by podpisać właśnie taką plakietką zrównoważony rozwój, bo to jest właśnie nawiązanie do tego, gdzie my mamy wpływ, ale też wynika w bardzo dużej mierze wprowadzenie tego typu projektów wynika z konsultacji i bycia bezpośrednio w magazynie albo z rozmowy z klientem, tak? Jakie są potrzeby, gdzie widzimy, że to ciepło ucieka, jak możemy to usprawnić, co możemy dodatkowo zrobić, żeby to było bardziej eko. My też mierzymy efektywność niektórych rozwiązań i staramy się wprowadzać tylko te, które rzeczywiście mają sens, jeżeli chodzi o redukcję plastiku czy redukcję CO2. Wspólnie z klientem zastanawiamy się nad różnymi innowacyjnymi rozwiązaniami i szukamy takich rozwiązań wśród startupów, które pomogłyby rzeczywiście redukować nawet najmniejsze ilości CO2. I tu moim takim ulubionym przykładem są takie paski do owijania palet wielorazowego użytku. To jest bardzo prosty projekt, a rzeczywiście pozwalający oszczędzić wiele plastiku związany z owijaniem tych palet zwykłą folią plastikową.
Wspomniałaś o startupach. Wydaje mi się, że firma w pojedynkę nie jest w stanie sama osiągnąć wszystkich założeń. Czy tutaj te współprace, nawiązywanie nowych partnerstw, szukanie dostawców czy nowych rozwiązań są bardzo ważne w tym obszarze?
Niezwykle kluczowe, powiedziałabym. W ogóle cały temat zrównoważonego rozwoju jest tak kompleksowy i wymaga tak wielkiego zaangażowania i też połączenia między nami, klientem, dostawcą, firmą, wszystkie tak naprawdę instytucje, organizacje, które mogą wnieść jakąś pozytywną zmianę, są elementem tego całego łańcucha. Dlatego też mówimy bardzo często właśnie w przypadku zrównoważonego rozwoju o tym łańcuchu wartości, ale też w tym łańcuchu wartości są też nasi dostawcy, czy też firmy, które wymyślają pewne rozwiązania, a z których my możemy czerpać i tylko dzięki takim nowinkom technologicznym coś się może zadziać. Te współprace, te partnerstwa to jest coś, co będzie budowało tak naprawdę innowacyjność tego zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach i patrzymy, obserwujemy, testujemy to i gorąco zachęcamy naszych wszystkich klientów, podwykonawców do tego, żeby z takich innowacji i partnerstw poszukiwali.
To prawda. Marta, dziękuję za rozmowę i wspólnie spędzony czas. Fajnie, że przybliżyłaś temat standardów raportowania i samego raportowania niefinansowego. Po więcej informacji z zakresu strategii i wskaźników zrównoważonego rozwoju w branży logistycznej zapraszamy na naszą stronę i oczywiście do zapoznania się z raportem niefinansowym KNAGEL.
Dziękuję, Wiktorio, za zaproszenie, za bardzo interesujące i dociekliwe pytania, a słuchaczom za wysłuchanie i do zobaczenia na drodze zrównoważonych zmian.